chwila. Chciałbym wszystkich pozdrowić, którzy łączą się w tym momencie, poświęcają trochę czasu, ale taki pomysł był właśnie, żeby w tym czasie, kiedy brak kontaktu, żeby ten kontakt jakoś znaleźć. Żeby były takie momenty, gdzie możemy być razem duchowo, że możemy się modlić i że z nami jest relikwiarz przy najdłuższej krwi. To też ze względu na tę duchowość, na ten charyzmat jesteśmy. Dzisiaj będzie tak, nazwijmy zapoznawczo, dzisiaj chciałbym przypomnieć pewne rzeczy, które kiedy pojawiła się epidemia w Polsce, to były rozsyłane. Pierwszy taki list 9 marca został wysłany i co tam pisaliśmy, co też tam napisałem, na to zwróciłem uwagę. Tytuł tego listu brzmiał: Koronawirus i nasza postawa. Co mamy robić? Jak mamy podejść do tego? Na pierwszym miejscu podałem taki punkt: człowiek wiary. Patrzymy na tą rzeczywistość, którą przeżywamy, koronawirusa, od strony wiary. Aby wiarę umocnić, stajemy się ludźmi modlitwy i życia sakramentalnego, jeżeli to jest możliwe. Tak? Staramy się korzystać z sakramentu Eucharystii i pokuty. To jest to, co umacnia naszą wiarę. Nie tylko rozumowo patrzymy, nie tylko po ludzku patrzymy na tę sytuację, ale patrzymy od strony wiary. Jest to próba wiary. To, co przeżywamy, jest dla nas próbą wiary. Drugim punktem, taką radą dla nas na ten czas koronawirusa, tam napisałem, że ufamy słowom Boga zapisanym w Biblii. Jezus powiedział: Jam zwyciężył świat. Czyli tak naprawdę nie ta epidemia jest najważniejsza, ale Jezus jest najważniejszy. On zwyciężył świat. On też zwyciężał wszelkie choroby. Jezus powiedział do apostołów: będziecie chodzić po wężach i żmijach. Jezus też powiedział: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej górze: przenieś się, a stałoby się to. Jezus też powiedział: nie troszcie się, wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. To jest druga myśl. Czyli poświęcajmy, znajdujmy czas na czytanie Słowa Bożego. Może ten właśnie te wieczory długie, też to, że trzeba być w domu, mało wychodzić. To czas, kiedy możemy zgłębiać lekturę Słowa Bożego. Kolejna myśl, jakby kolejne zadanie, które proponuję, to jest: ufamy w ochronę krwi Chrystusa. Nieprzypadkowo właśnie z tego miejsca, które jest poniekąd sanktuarium krwi Chrystusa i sercem naszego charyzmatu, naszej duchowości, te konferencje i te pozdrowienia do Was kierujemy. Ufamy w ochronę krwi Chrystusa. Tak jak chroniła krew Chrystusa wszystkich w Egipcie pierworodnych, tam gdzie krew była na odźwiach, na progach domów, tak samo wierzymy, że jeśli my zanurzymy się w krwi Chrystusa, jeśli my będziemy z wiarą patrzeć na krew, modlić się do niej, będziemy ufać boskiej krwi, Jezusowej krwi, to ona nas ochroni przed złem. Przede wszystkim przed wirusem grzechu i także przed chorobami. Chyba że Pan Bóg będzie chciał jakoś nas doświadczyć, by dać nam coś więcej właśnie przez chorobę. On wie, on najlepiej wie, co jest nam potrzebne. Kolejna rada, która tam wypływała z tego pierwszego listu z 9 marca tamtego roku: ufamy w opiekę Maryi. Uciekamy się pod jej płaszcz, a więc pamiętamy o odmawianiu różańca do Matki Bożej. Maryja w Fatimie mówiła, że wzywała do nawrócenia i pokuty. Myślę, że ten czas, który przeżywamy, to też czas nawrócenia i pokuty. Pomoc przyjdzie w podobnie jak w Kanie Galilejskiej, przez Maryję, ale ona delikatnie na nas patrzy, na nasze rodziny, naszych bliskich, chce nam pomagać, prowadzi do Jezusa. Kolejny punkt, który tutaj wynotowałem, nazwałem go tak. Człowiek wierzący w Boga ufa, że Bóg jest Panem życia i śmierci. Nie wyłącza rozumowego, racjonalnego działania i troski o własnej, czy jest zdrowie i bezpieczeństwo, ale przede wszystkim ufamy, że Bóg jest Panem życia. On dał nam życie i On kiedyś nam to życie tutaj zabierze i przeprowadzi nas do innego, piękniejszego życia. Co z kościołami? Co z naszymi spotkaniami? No nie możemy się spotykać, albo jeżeli księża, proboszczowie pozwalają, to w małych grupach można się spotykać. Bardzo bym prosił, byście nie zaniedbywali tych spotkań. Wiem, że spotkania się odbywają, każdy sam indywidualnie rozważa Słowo Boże, potem dzwonicie do siebie i przekazujecie, wybieracie razem Słowo życia. Bardzo ważne jest, żeby była ta komunikacja, by krew Chrystusa płynęła pomiędzy nami, by informacje płynęły, by życie płynęło. To jest bardzo istotne, żeby krew nie zastała się, bo wtedy umieramy, żeby płynęło. Podarowywać to, co Pan Bóg nam podarował, czytając, rozważając zgodnie z naszą metodą Słowo Boże. Mamy też zachowywać się racjonalnie. Kolejny punkt, 7. Nie kusić losu. Z jednej strony ufać Bogu, jakby wszystko zależało od Boga, a z drugiej strony zrobić wszystko, żeby nie zarazić się tą chorobą, która do nas przyszła. To było, powiedzmy, wskazanie z tego listu 9. Teraz 22 marca był drugi taki list, gdzie zwracam uwagę na to, by też zacząć troszczyć się trochę o nasze ciało. Nie wolno zapomnieć o spacerach, ruchu, o ćwiczeniach gimnastycznych, odpowiednim odpoczynku psychicznym i fizycznym. I przede wszystkim nie wolno zapomnieć o modlitwie, czytaniu Pisma Świętego i Eucharystii. To tak tytułem przypominam. Taką najważniejszą sprawą z tego listu byłoby napisać sobie plan dnia, żeby w tym, nie wiem, zamknięciu, może ktoś jest nawet w kwarantannach, to co nas ratuje, to plan dnia, żebyśmy wiedzieli, co po kolei mamy robić. Prymas Wyszyński, będąc w 4-letnim więzieniu nawet, to co go ratowało, to pierwsze napisał sobie plan dnia i jego się trzymał. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. W tym planie dnia czas na modlitwę, na odpoczynek, posiłki, odpoczynek psychiki, ducha, ciała. Przede wszystkim trzeba się troszczyć o stan łaski uświęcającej. To jest bardzo ważne w tym czasie, który przeżywamy, tej epidemii. I kolejna myśl z tego listu była taka, że całe to doświadczenie z epidemią koronawirusa jest po coś. Bóg chce coś każdemu z nas powiedzieć, też naszej wspólnocie. Może warto się rozglądnąć, w jaki sposób my możemy pomóc potrzebującym obok nas, sąsiadom, bliskim, w rodzinie. Telefon, może on jest samotny, temat z zakupami, kto jeszcze może chodzić, trzeba pomagać tym, którzy nie mogą chodzić. Drodzy, to są uczynki miłości. Bardzo ważne jest o tym pamiętać. 4 kwietnia to ostatni był list i tutaj zwracaliśmy uwagę na tą nieustanną modlitwę 40-dniową, która była o ustanie pandemii. tutaj prosiłem, by nie tylko się modlić, ale i także działać. I myślę, że teraz to bardzo bym prosił, by każdy indywidualnie zaczął się modlić. Albo podtrzymujmy choćby takie dwie modlitwy. Jedna tajemnica koronki do krwi Chrystusa z intencji ustania pandemii i litanie do krwi Chrystusa każdego dnia, dopóki ta epidemia się nie skończy. Bardzo bym prosił, byście właśnie o tym pamiętali. Jedna tajemnica koronki do krwi Chrystusa i litanie do krwi Chrystusa w intencji ustania tej pandemii. Oczywiście mamy tam pewne zobowiązania też w intencji. Obiecaliśmy panu prezydentowi modlitwę, więc podtrzymujmy to kolejną tajemnicą koronki do krwi Chrystusa, aby rządził mądrze. To tyle z takich, nazwijmy, rad moderatora dla nas, dla was wszystkich. Cieszę się w ogóle, że jest tutaj z nami też fizycznie brat Leonard. Niestety się schował, nie zobaczycie go, ale uwierzcie mi, że jest. Jest tu z nami i cieszymy się, że do pustych ławek nie mówię, no ale wierzę, że tam jesteście po tamtej stronie. I teraz chciałbym z wami dotknąć tematu powołania. I też potem powołania we wspólnocie krwi Chrystusa. Ksiądz Daniel za tydzień będzie mówił raczej temat miesiąca. Potem zobaczymy, jak długo będą te konferencje, dopóki nie będziemy mogli się spotykać, dopóki nie będzie dni skupień takich normalnych, to zapraszam was na te właśnie konferencje wtorkowe. I wtedy możemy w ten sposób pogłębiać naszą duchowość. Ważne jest, żebyśmy żyli tą duchowością, a ci, którzy są już we wspólnocie, to wiedzą, o co chodzi. Jak solidnie będziemy żyli Słowem Bożym, to będziemy zmieniać nasze życie, nasze serce, nasze postępowanie. Najpierw, wracając do tej myśli powołania, najpierw chciałbym zwrócić uwagę na biblijną koncepcję powołania, tak na początku. Powołując się tutaj na księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, możemy wyróżnić takie części koncepcji biblijnej powołania. Sytuacja nadzwyczajna zwykle jest. Na przykład w przypadku Mojżesza płonący krzew, burza na morzu, w przypadku kogoś innego. Światłość z góry to w przypadku Pawła z Tarsu. To jest pierwsza część, to jakaś sytuacja nadzwyczajna. Druga część powołania to jest, że Bóg wzywa po imieniu. Choćby w minioną niedzielę, tak? Samuel. Oto jestem, Panie. To już kolejna jakby część, że jest odpowiedź powołanego, tak? Jeszcze raz. Pierwsze to jest sytuacja nadzwyczajna, powołanie po imieniu, odpowiedź powołanego, oto jestem, tak? Jest jakiś dialog. Potem Bóg objawia swój plan, też w przypadku Maryi, tak? Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Tak? Maryja wchodzi w dialog, Bóg objawia jej plan, co ona ma zrobić, ma porodzić syna, który zbawi, będzie zbawicielem świata, zbawicielem każdego człowieka. A Bóg i ostatni element powołania to jest zapewnienie o wsparciu i obecności. Bóg zapewnia o wsparciu i obecności. To znaczy daje ci zadanie, ale pamiętaj, nie zostaniesz sam. Nie zostaniesz sam. Ja będę ciebie wspierał. Ja swoją łaską tobie będę pomagał. To jest bardzo ważne. Tak? A więc wiemy już o biblijnej koncepcji powołania. Jak to było w Biblii? Może warto teraz też sobie zadać pytanie, a jak to było w moim życiu? Jak to było w moim życiu, kiedy Pan przyszedł do mnie? Dlaczego wstąpiłam akurat do wspólnoty krwi Chrystusa, dlaczego chcę iść tą drogą do zbawienia, kto mnie pociągnął. Zwykle to jest takie powołanie, jak Andrzej przyprowadził Szymona. I potem Jezus nadaje mu imię, tak? Ty będziesz Piotr. I my też tak przywoziliśmy naszych sąsiadów, naszych bliskich na skupienia i oni odkryli ludzi, którzy żyją Słowem Bożym, którzy naprawdę żyją Ewangelią i poszli. Ja pamiętam, myślę, że u mnie to nie było tak sytuacją nadzwyczajną, nie było takie powołanie gwałtowne jak Pawła z Tarsu, tylko było raczej takim procesem. Pan Bóg powoli proponował tę drogę. Powoli prowadził, podprowadzał mnie do odkrycia tej duchowości. Ojciec Winfryd, no, z tą postacią jestem związany, kiedyś przyjechał do mojej miejscowości rodzinnej, tam były siostry adoratorki, nie miał spotkania, ale ja jeszcze wtedy nie poszedłem, bo nie wiedziałem o tym nawet, ale moja mama była, mama mi potem powiedziała, że był u nas, że mówił o krwi Chrystusa, mówił o misjonarzach. I potem spotkałem się z jednym z pierwszych misjonarzy, to był Michał Strużyński, który studiował, był w nowicjacie w Salzburgu, misjonarzy krwi Chrystusa i z nim się spotkałem, bo niedaleko mnie mieszkał i on mi podarował tę małą książeczkę Życiorys świętego Kaspra. I ten życiorys leżał z 2 lata, aż do tego czasu, kiedy przybliżała się matura, jakoś się wtedy zainteresowałem, zacząłem jeździć na oazy, a potem zacząłem jeździć na nasze rekolekcje z ojcem Winfrydem do Bolesławca. I tam to powołanie powoli zaczęło się rodzić, aż padło pytanie, czy chcesz. Ja myślę, że bardziej byłem podobny do tych synów Zebedeusza, którzy usłyszeli słowa od Jezusa, czy chcecie pić kielich, który ja będę pił? Oni powiedzieli, chcemy. Ja też tak powiedziałam, czy chcesz iść tą drogą? Powiedziałem, chcę. I teraz dopiero powoli przez lata rozpakowuję ten prezent powołania, kroczenia tą duchowością. To tyle. Ja myślę, zachęcam was, by każdy z was zastanowił się, jak to było w moim przypadku. To będzie takie zadanie z tej mojej krótkiej konferencji. Zadanie dla każdego z was, kto się łączy z nami tutaj, w sanktuarium, aby zastanowić się, jak to było w moim życiu. Pójdźmy jeszcze dalej. Powołanie, co wypływa z samego powołania Chrztu Świętego, bo nasze powołanie we wspólnocie to jest takim głębszą realizacją powołania Chrztu Świętego, wszystkich osób świeckich, tak? To jest to powołanie Chrztu Świętego. A tam, może jeszcze nie bardzo świadomie, ale nasi rodzice, rodzice chrzestni wyrzekali się zła, a więc jako chrześcijanie nie możemy, jako katolicy nie możemy współpracować ze złem. Biała szata symbolizowała stan łaski uświęcający już po chrzcie. Ogień paschału byliśmy zobowiązani do dawania świadectwa. Woda, która spłynęła na naszym czole najczęściej, oznacza czystość i przyjęcie Ducha Świętego. Przyjęliśmy Ducha Świętego, staliśmy się świątynią Ducha Świętego. I potem jeszcze warto teraz zastanowić się, było namaszczenie krzyżmem, to znaczy do tego zadania życia po Bożemu, dawania świadectwa, zostaliśmy namaszczeni przez Pana Boga. To powołanie chrześcijańskie nie możemy wypełnić tylko naszymi siłami. Jest potrzebny nam Duch Święty, potrzebne jest wsparcie od Boga. I tutaj jeszcze raz chciałbym przypomnieć, do czego szczególnie zostaliśmy wezwani od sakramentu chrztu, do misji królewskiej, prorockiej, kapłańskiej. Królewskiej to znaczy, by łączyć, nie dzielić, przez miłość. Przez życie miłością łączymy innych ludzi. Misja prorocka, dajemy świadectwo o Chrystusie naszym życiem. Tak? nie tyle tym, co mówimy, ale jak postępujemy w sąsiedztwie wśród bliskich na co dzień, żyjąc Słowem Bożym. To znaczy prorok, a kapłan to jest człowiek, który składa ofiarę. Tak, Jezus złożył ofiarę ze swojego życia, to jest jego kapłaństwo i ono się odnawia w każdej Eucharystii. I kapłan, który składa ofiarę, odnawia ofiarę Eucharystii każdego dnia, jeżeli sprawuje. I my, jeśli potrafimy cierpieć razem z Chrystusem, składać ofiarę, wtedy spełniamy tą misję Chrztu Świętego, właśnie kapłańską. Teraz mamy dużo okazji, żeby w ten sposób żyć, zamknięci, ponuro, smutno. Cały czas mówią o tych szczepionkach, cały czas mówią o tym wirusie. Czujemy się osaczeni. Jest trudno. I to wszystko można powiedzieć: Panie, ja Tobie ofiaruję. Ty wiesz za kogo. Jeżeli mamy kogoś chorego, kogoś smutnego w rodzinie, możemy właśnie ofiarować. Jeżeli sami przeżywamy chorobę, możemy ją uczynić modlitwą właśnie przez intencję. Panie, ja Tobie to, co przeżywam, ofiaruję. Przyjmij to. Ty jesteś żywy. Ty sam to ofiarowałeś. Daj mi siłę. No więc to powołanie kapłańskie. Cierpieć razem z Jezusem przez wiarę. Wtedy będzie lżej. Wtedy też możemy już przeżyć radość zmartwychwstania. Dalej. Jesteśmy, drodzy, powołani od Chrztu Świętego do świętości dziwnej. Ale to tylko przypominam, wy zapewne o tym wiecie, bo jesteście tak bardzo już wyszkoleni, czy po tylu latach formacji, że spokojnie wiecie, że... Ale to ma być, tak jak papież Franciszek mówi, świętość w codzienności. Nie z aureolą, tylko wierność, posłuszeństwo Bogu, pokora jako ta szczególna droga naszej duchowości. Świętość, która jest ciągłym powstawaniem, nawet jeśli mi coś nie wyszło, nie kochałem, potknąłem się, upadłem, powstaję i idę na nowo do Boga, dźwigam się. To jest droga do świętości, bo tak naprawdę tylko święci zmieniają świat, nie ludzie bogaci. Nie ludzie bogaci, nie biznesmeni, nie właściciele największych koncernów, ale święci zmieniają świat. I teraz powołanie wspólnoty krwi Chrystusa. Tak chciałbym tylko przypomnieć. Odnowić Kościół. Mamy odnowić Kościół. Jak ten Kościół odnowić? Nie chodzi tu o wybudowanie, wytynkowanie kościoła, ale odnowić wspólnoty, najpierw nasze, odnowić rodzinę, odnowić siebie. A jak odnowić siebie, to już podpowiadałem wam wcześniej, jak odnowić. Żyć nowym przykazaniem miłości. Tak? Być w łasce uświęcającej, spowiadać się, karmić się Słowem Bożym, modlić się. Przyjmować Eucharystię. Też ja to nazwałem w ten sposób. Przyjmować krew Chrystusa. Gdzie są źródła, w których przyjmujemy krew Chrystusa? Na pierwszym miejscu w Słowie Bożym przyjmujemy krew Chrystusa. Ducha Świętego, ale i życie. Boże życie. Wtedy mamy siłę pokonać zło. Warto przypomnieć sobie list do Efezjan, rozdział 6. Możecie sobie przeczytać w chwili wolnej. List do Efezjan, rozdział 6, gdzie święty Paweł mówi o zbroi chrześcijanina. Tak? Podstawowa zbroja. Pamiętajmy, w czasach koronawirusa. Podstawowa zbroja. Hełm zbawienia, tarcza wiary i miecz słowa. Podstawowa. Tam święty Paweł mówi jeszcze o innym uzbrojeniu, ale podstawowa, hełm zbawienia, to znaczy pamiętać, że Jezus mnie zbawił, już mnie zbawił. Tarcza wiary, moc, miecz, słowa, który pnie przeciwnika. Pierwsze źródło krwi Chrystusa, Słowo Boże. Drugie, Eucharystia, ciało i krew Pańskie. Trzecie źródło, krzyż, każde moje cierpienie. W sposób mistyczny obecna krew Chrystusa. Na każdym krzyżu, cierpieniu mojego życia, też w tym fakcie, że teraz częściej, nie wiem, chodzimy na pogrzeby, o wiele więcej ludzi umiera, jest to cierpienie. Ale też tam przyjmujemy krew Chrystusa. I ostatnie źródło to jest bracie. W bracie, w drugim człowieku, który też przeżywa cierpienie. Ja mogę przyjmować krew Chrystusa. Drodzy, od nowa to na nowo powrót do Ewangelii. Na nowo powrót do przykazania miłości. Nie zaprzestawajmy modlić się, nie zaprzestawajmy żyć Słowem Bożym. Myślę, to jest najważniejsze też to przesłanie, które chciałbym Wam przekazać. Mija już prawie pół godziny mojego gadania, jest późno, jesteście zmęczeni zapewne. A teraz przejdziemy do modlitwy. Pomodlimy się, że zdążymy jeszcze na pół godziny. Modlimy się koroną.